się wspólnie, jak pomagać młodszemu pokoleniu. No i wydaje się, że ten temat dotyczy tylko pewnej części wspólnoty, tak? Bo może nie każdy z nas na tej sali albo z naszych słuchaczy online zajmuje się tym tematem, czyli obecnie wychowuje młodsze pokolenie. No ale prawdą jest, że jesteśmy wspólnotą wielopokoleniową i młodsi, czy tego chcą, czy nie, czy o tym wiedzą, czy nie, patrzą na starsze pokolenie, na ich postawy, czyny, słowa. Więc ten temat jest ważny praktycznie dla każdego z nas. Część mojej grupy to są ludzie młodsi ode mnie o 10 lat. I kiedy pojechaliśmy na tą wyprawę, o której zaraz opowiem, na środku jest mój syn Leon, miał tam na tym wyjeździe podopiecznego 10 lat młodszego Tymoteusza. Czy może nie całe 10, ale sporo. Ten temat prędzej czy później będzie dotyczył każdego z nas. Oczywiście są wśród nas ludzie, którzy nie chcą się tym zajmować. Nie chcą poświęcić może swojego życia na budowanie innych, a tak czy inaczej są jakimś rodzajem wzoru, więc mam nadzieję, że ten temat każdego z nas zainteresuje. Jak zatroszczyć się o młodsze pokolenie? Co mogę zrobić, powiedzieć, jakimi czynami się wykazać, postawami, żeby zbudować młodszych, żeby ułatwić im tą, sami wiemy, niełatwą drogę w przyszłość. Obecnie poznajemy drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza. Jest to świetne studium tego, jak kształtować młodsze pokolenie. Patrzymy, jak apostoł Paweł robił to względem Tymoteusza, jak go wychowywał, jak w pewnym sensie pomógł mu dorosnąć. I z ich relacji, z listów Pawła, możemy naprawdę wiele ciekawych rzeczy się nauczyć. W jaki sposób troszczyć się o młodsze pokolenie? Paweł i Tymoteusz spędzili razem mnóstwo czasu. Nie mamy w Biblii spisanych wielu sytuacji, które mówią wprost o tym, że Tymoteusz coś widział, coś słyszał przy apostole Pawle. Ale jak popatrzymy na szeroki kontekst, to wygląda na to, że spędzili razem wiele lat życia, głównie w podróży. Byli także współpracownikami. Co prawda Tymoteusz był dużo młodszy, uczył się od Pawła, ale był też jego współpracownikiem. Spędzali ze sobą sporo czasu, a ich więzi przez to się zacieśniały. I w pewnym momencie apostoł Paweł pisze takie słowa do Tymoteusza. Zobaczmy. 2 Tymoteusza 1, 3-4. W nocy i we dnie pragnę Cię zobaczyć, pomny na Twoje łzy, by napełniła mnie radość. Tu Paweł odnosi się do pewnego wydarzenia, kiedy Tymoteusz po raz ostatni go widział. Paweł wyjeżdżał z Efezu i tam zostawił Tymoteusza na czele wspólnoty, której miał przewodzić. I kiedy było to pożegnanie, w oczach Tymoteusza były łzy. I tak samo tutaj pierwszy, trzeci werset mówi o tym, że Paweł ciągle zapewniał Tymoteusza, że chciałby się znowu z nim spotkać. Jak więc troszczyć się o młodsze pokolenie? Spędzać razem czas. Jeżeli się da, to coś razem robić, współpracować. Może nawet podróżować. Są to bardzo proste elementy, ale tak naprawdę to one pogłębiają relacje. Niektórzy rodzice to odkryli, że żeby budować relacje między dziećmi, trzeba jak najwięcej razem czasu spędzać, moderować jakoś te relacje i więzi, przyjaźni powstają, zacieśniają się. Kilka tygodni temu w czasie ferii szkolnych w niedzielę odwiedziło nas tutaj dwóch moich kolegów razem z żonami. I po spotkaniu, kiedy siedzieliśmy już tam w kawiarence, chociaż o to nie pytałem, powiedzieli, co ich najbardziej zaskoczyło wśród nas tutaj. Powiedzieli, od razu widać, że macie tu zbudowane silne więzi. Jak to robicie? jak długo, Dawid, jesteś w swojej małej grupie? Ja mówię, no około 20 lat. Mówią, jak to robicie? Jeden z nich mówił, że największym problemem w ich wspólnocie jest to, że 90% osób, które przyjdą raz, dwa albo trzy, później się nie pojawia. Trudno zbudować trwałe więzi, które będą trwały przez dekady. Drugi mówił, że po COVID-zie część wspólnoty nie wróciła do spotkań w rzeczywistości, tylko są online. Jest to prawie 40%. Nie mają takiej potrzeby, bo coś nie zostało trwale zbudowane. Więc jak to się robi? Jak to się robi, że więzi powstają? No, spędzamy razem sporą ilość życia. I w sumie robiąc to, idziemy za wzorem, który zostawił sam Jezus. Zobaczmy na dwa fragmenty, Ewangelia Marka i Dzieje Apostolskie, gdzie czytamy, że Jezus ustanowił 12, aby mu towarzyszyli. Spędzali bardzo dużo czasu razem i by mógł ich wysłać na głoszenie nauki. Tak, przygotowywał ich do pewnego zadania. I drugie, Dzieje Apostolskie. Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i modlitwie. Więc już widzimy to u uczniów Jezusa, widzimy to w pierwszym kościele, który jest jeszcze w Jerozolimie, zanim się rozproszy pod wpływem różnych prześladowań. Jest trwanie we wspólnocie. Jak zatroszczyć się o młodsze pokolenie? Odpowiedź jest bardzo prosta. Spędzać z nimi czas, trwać z nimi we wspólnocie. Zdjęcie, które widzimy, które widzieliśmy może na początku, zostało zrobione we wtorek na rynku we Wrocławiu. Wybraliśmy się na wyprawę ojciec i syn. Czterech ojców zdecydowało się zabrać swoich synów w drogę. W 2016 roku zabrałem swojego syna na taką wyprawę, 1000 kilometrów. Pojechaliśmy w jedno wyjątkowe miejsce. Zajęło nam to w sumie 3 dni. Jakiś czas temu o tym mi przypomniał. Powiedział Dawid, przepraszam, tata, czy nie obiecałeś mi, że będziemy robić to co roku? No, minęło te kilka lat, więc potrzebowałem spełnić tą obietnicę, więc troszkę na siłę, wbrew różnym okolicznościom, zorganizowałem tą wyprawę. A żeby to miało jeszcze większy sens, pomyślałem, zaproszę moich kolegów z grupy. Napisałem ogłoszenie, każdy z was, kto ma syna, może jechać ze mną na wyprawę. Córki niestety nie tym razem. Niektórzy nie mają synów i było im przykro, więc powiedziałem, jest pewien wytrych, możecie wziąć swoich ojców i udawać, że to oni was zaprosili. Zasada będzie się zgadzała, ale w końcu niewielu się zdecydowało. Było nas 4 ojców i 4 synów. Jak mieć wpływ na młode pokolenie? Spędzać z nimi czas, to znaczy mieć też dla nich czas. Każdy z nas jechał swoim samochodem, w których też spaliśmy później. Spotykaliśmy się tylko w umówionych miejscach, by spędzić jak najwięcej czasu sam na sam, ojciec i syn, żeby stworzyć pewną przestrzeń dla rozmowy. Spaliśmy na kempingu u podnóży góry Ślęża. Byliśmy we wrocławskim akwaparku, na wrocławskim rynku, w sztolniach Rize w Walimiu. To były miejsca, gdzie spotykaliśmy się razem w grupie, a pozostałe rzeczy, jakie chcieliśmy zwiedzać, każdy robił to na swój sposób. Jak mieć wpływ na młode pokolenie? Spędzać razem czas. A żeby spędzać razem czas, trzeba ponieść pewne koszty. I wycieczka kosztowała sporo. Zaangażowania, organizacji, pieniędzy, też odpowiedzialności. Tylko jeden z nas jechał swoim samochodem, reszta je pożyczyła lub wypożyczyła. Na zdjęciu widzimy Kubę, który próbuje naprawić razem z mechanikiem samochód, który Kuba pożyczył od Jarka w centrum Wrocławia. Więc ten wyjazd kosztował sporo pieniędzy, stresów, organizacji. Jak się okazało, ogrzewanie na kempingu działało tylko w jednym z 4 samochodów, w moim, a temperatura spadła poniżej zera. Więc tak, wkładasz w coś bardzo dużo wysiłku, 100% wysiłku można powiedzieć, tego takiego umysłowego, żeby to zaplanować, dopiąć. fizycznego, bo to też kosztuje pewien wysiłek żyć na kempingu, tak, zrobić jedzenie i tak dalej. Wysiłku materialnego, bo to też sporo kosztuje. Po co ten wysiłek? Nie po co, tylko dla kogo? Jeżeli na czymś nam w życiu zależy, to jesteśmy gotowi za to zapłacić, czy naszym czasem, siłami, pieniędzmi. Jeżeli nam na czymś zależy, to wymyślimy, zdobędziemy pieniądze, zorganizujemy, przełamiemy strach. Żeby pożyczyć taki samochód, w którym się da spać, trzeba dać kaucję, tak, za to, że się go wypożycza. I ta kaucja zostanie oddana dopiero wtedy, jeżeli ten samochód wróci do właściciela nieuszkodzony, bez żadnej rysy. Więc jest to pewien rodzaj stresu dla każdego, kto coś takiego robi. Więc cały ten wysiłek, po co? Nie po co, ale dla kogo? Jeżeli nam na kimś zależy, zrobimy to. Wróciłem do domu i moja żona pyta mnie, no Dawid, jak było? Ja mówię, no było dobrze. Mówi, jak dobrze? Tyle wysiłku, tyle planowania, ryzyko i tylko dobrze? Ja mówię, tak, było dobrze i to wystarczy. Już dawno zauważyłem pewną prawidłowość przy organizowaniu różnego typu spotkań, wycieczek, wydarzeń. Dajesz z siebie 100%, a na końcu wynik to powiedzmy niecałe 70%, 68% umówmy się. Czyli coś jest zrobione dobrze. Nasi synowie nie powiedzą za 10 lat, że to była podróż ich życia, ale powiedzą, było fajnie, było dobrze. Co będzie zgodne z prawdą. Ale jeżeli kiedyś dorosną i będą mieć młodsze pokolenie pod swoją opieką, to nie będą się skupiać na tych 68%, że coś wyszło dobrze, tylko przypomną sobie 100% zaangażowania swoich ojców. Bo to zaangażowanie było na takim poziomie. Co pokazuje prawdę o naszym sercu, jako opiekunów, rodziców, szefów, liderów? Co pokazuje prawdę o człowieku? Czy te 68% końcowego efektu, że coś wyszło dobrze, czy 100% zaangażowania, które w daną rzecz wkładamy? Jak Bóg na nas patrzy? Czy patrzy na końcowy efekt, czy na serce, które w to wkładamy? Jestem przekonany, że Bóg patrzy na serce, które jest gotowe walczyć o to, co jest ważne, zapłacić za to, co jest tego warte. A jak to ostatecznie wyjdzie? Czy to będzie 68%, czy 78%? To już jest drugorzędna sprawa. Więc może za 10 lat nasi synowie nie będą pamiętać, jak to wszystko wyszło, będą pamiętać tylko determinację ojców i ich serce okazane swoim synom. Kiedy Tymoteusz podróżował z Pawłem, czasami wyniki ich pracy czy misji były słabe. Czasami nic się nie udało. Ale to nie ma żadnego znaczenia, bo Tymoteusz cały czas widział serce apostoła Pawła, które miało 100% oddania, zaangażowania dla spraw, które dla Boga są ważne. Nieważne, jaki był wynik tej pracy. Nieważne, czy ten wysiłek zamienił się w wielki sukces, czy nie było żadnego sukcesu. Nie, Tymoteusz się nauczył, że jest różnie. Ale widział serce Pawła, które zawsze było oddane dla spraw Bożych w 100%. I to go ukształtowało. To dało mu podstawy do takiej służby. Dzisiaj my zastanawiamy się, jak to robić, tak? Jak służyć młodszemu pokoleniu, co jest istotne. I okazuje się, że nawet nie wyniki naszej pracy, nie to, czy coś się nam udaje, czy nie, ale nasze serce dla spraw, które są dla Boga najważniejsze, to ich ukształtuje. Tymoteusz szedł przez wiele lat za Pawłem, uczył się, widział to wszystko, ale przyszedł taki moment, o którym przed chwilą czytaliśmy, te łzy, kiedy się rozstali, Paweł jechał dalej, zostawił Tymoteusza w Efezie I Tymoteusz został sam, czyli ten wzorzec odjechał gdzieś daleko, Tymoteusz został sam. I Paweł postanowił przypomnieć Tymoteuszowi w tym liście, który poznajemy, w co warto wkładać swoje 100% zaangażowania. I my dzisiaj korzystamy z tych słów, odnajdujemy w nich wskazówki dla nas samych, w co warto angażować się mocniej niż do tej pory. Zobaczmy 1 Tymoteusza 2,15. Dołóż starania, byś sam stanął przed Bogiem jako godny uznania pracownik, który nie przynosi wstydu, trzymając się prostej linii prawdy. Pierwsze dwa słowa 15 wersetu to kluczowe słowa w dzisiejszej prezentacji. Dołóż starania. To jest słowo klucz. Jakiś czas temu, może pół roku temu, byliśmy zaniepokojeni stanem pewnych wydarzeń, które organizowaliśmy. Był to klub gier dla młodzieży, który odbywa się co jakiś czas w sobotę, co dwie, trzy soboty. Kiedy rozpoczynaliśmy ten projekt, pomyśleliśmy tak, zrobimy jedno miejsce dla naszej młodzieży, kiedy ona będzie bez starszych pokoleń, że to będzie dla nich dobre. Będą mieli wolność, przestrzeń, więc staraliśmy się nawet powstrzymywać od tego, żeby odwiedzać to miejsce. Byli oczywiście liderzy, jedno małżeństwo, czasami dwa. I miało to być dobre dla młodego pokolenia. Ale jeżeli już tutaj przyszliśmy i weszliśmy na to wydarzenie, okazywało się, że jest okropnie. Że to nie jest to, czego pragnęliśmy dla młodych ludzi. Nie jest wesoło, nie jest nawet miło. Jest w pewnym sensie beznadziejnie. To znaczy moje dzieci w pewnym momencie nie chciały już chodzić na te spotkania. No i wtedy zrozumieliśmy, że musimy ten temat ruszyć, dołożyć starań. Bo efekt to nie było 68%, tylko efekt to było 30%. W pewnym sensie nie zdaliśmy egzaminu. I od kilku miesięcy zmieniliśmy formułę organizowania młodzieżowego klubu gier. Ile to kosztowało pracy? Jeżeli popatrzę na swoje notatki z tego tematu, to kosztowało to 100% zaangażowania sercem około 25 osób. I muszę z wielką przyjemnością powiedzieć, że chociaż praca była ciężka i ta intelektualna i ta fizyczna, bo trzeba to miejsce przeorganizować, to współpracowało się wspaniale. To tak jakbyś zebrał 25 osób, którym naprawdę na czymś zależy i zabrał się razem do pracy. Każdy dał 100% zaangażowania. Nie musiałeś motywować, nie musiałeś prosić, nie musiałeś wymagać. Wystarczyło słowo, chodźcie, zróbmy to lepiej. I ponieważ w sercu była postawa, że to, co dla Boga jest ważne, czyli też los młodego pokolenia, dla mnie jest tak samo ważne, więc zrobię to najlepiej, jak potrafię. I tak się stało, każdy dał to 100%, dołożył starań, bez marudzenia, bez jakichś wyścigów jeden z drugim. Bo każdy wiedział, że warto się tym zająć. I jak wcześniej wynik końcowy to było 30 parę %, to później, kiedy podeszliśmy do tego z sercem i zaangażowaniem, dołożyliśmy starań, wyszło ponad 68% i dzisiaj jest troszkę lepiej niż dobrze. Jeżeli na czymś nam zależy, to się w jakiś sposób widać po życiu człowieka. To, że on sercem zaangażuje się w to w 100%. Może na końcu nie wyjdzie 100%, nigdy nie wychodzi. Wyjdzie dobrze. O co więc warto w ten sposób walczyć, żeby pomóc młodemu pokoleniu, a o co nie warto walczyć? W co włożyć swoje serce, czas, zaangażowanie, entuzjazm, zdolności współpracy, a w co nie? Tego musiał się nauczyć młody Tymoteusz, który przewodził wspólnocie w Efezie, współpracował z tymi ludźmi. Zobaczmy, jakie usłyszał rady. To wszystko przypominaj, dając świadectwo w obliczu Boga, byś nie walczył o same tylko słowa, bo to się na nic nie przyda. Wyjdzie tylko na zgubę słuchaczy. Dołóż starania, byś sam stanął przed Bogiem jako godny uznania pracownik, który nie przynosi wstydu, trzymając się prostej linii prawdy. Zwróćmy uwagę na te rzeczy, które tutaj są podkreślone. O co warto walczyć? Wydaje się, że w tym procesie pomagania młodszemu pokoleniu to jestem ja i to młodsze pokolenie, tak? Albo jeszcze młodsze. Ale w obu tych tutaj podkreśleniach pojawia się temat Boga. Najważniejszą rzeczą, o którą warto walczyć, jest nasza relacja z Bogiem. Tymoteusz miał pewien problem, bo ciągle oceniał swoją służbę w kościele w Efezie przez pryzmat ludzi, którzy go obserwowali. I wiemy, że tam były pewne kłopoty, bo on był dosyć młody, nie wszyscy go szanowali. Więc on ciągle patrzył na samego siebie przez pryzmat tego, co o nim powiedzą, pomyślą inni ludzie. A to, co o nim myśli Bóg, schodziło na drugi plan. A jest przecież rzeczą najważniejszą. Jest rzeczą kluczową we wspólnocie. Tymoteusz potrzebował zamienić, z drugiego planu wziąć to, co myśli Bóg i dać go na pierwszy, a to, co myślą o nim współpracownicy i ludzie, dać na drugi plan. Jest to rzecz kluczowa. Tydzień temu, kiedy poznawaliśmy kwalifikacje ucznia Chrystusa, była to prezentacja Grzegorza, jedną z tych kwalifikacji, pięciu najważniejszych, było serce dla Boga. I to jest podstawa. Boże, co dla Ciebie jest najważniejsze? Wiem, czego chcieliby ludzie. Każdy, kto pełni jakąś funkcję lidera, chce, żeby byli zadowoleni, ale jest rzecz ważniejsza. Boże, co według Ciebie jest najważniejsze? To, czego Ty chcesz, jest najważniejsze. W tych dwóch wersetach znajdujemy wskazówkę, co jest dla Boga wyjątkowo ważne i cenne. Dając świadectwo w obliczu Boga. To, co Bóg myśli o Tobie, czy to, co widzi o Tobie, prawdę o Twoim sercu, to się tak naprawdę liczy. To jest najważniejsze. Przed ludźmi możemy udawać, możemy być super liderami, możemy pokazywać, że nam na nich zależy. Ale to Bóg widzi, czy to naprawdę jest w naszym sercu. Dołóż starania, byś sam stanął przed Bogiem jako godny uznania pracownik. Tak, przyjdzie taki moment, kiedy człowiek będzie rozliczony ze swojego życia. I tu Tomasz we wstępie mówił o tym, że to jest problem młodego pokolenia dzisiaj, że nie bierze odpowiedzialności za swoje czyny, słowa. Szefie, dzisiaj mnie nie będzie, bo coś mi wypadło. Chcę stanąć przed Bogiem jako dobry pracownik, zaangażować się tutaj na ziemi w rzeczy, które są tego warte. Te, które On uważa za najważniejsze. A co jest dla Boga wyjątkowo ważne i cenne? Zobaczmy dalej. To wszystko przypominaj, dając świadectwo w obliczu Boga, byś nie walczył o same tylko słowa, bo to się na nic nie przyda, wyjdzie tylko na zgubę słuchaczy. Dołóż starania, byś sam stanął przed Bogiem jako godny uznania pracownik, który nie przynosi wstydu, trzymając się prostej linii prawdy. Mamy podkreślone, to wszystko przypominaj. Co dla Boga jest ważne? Okazuje się, że dla Boga ważne jest nauczanie prostych prawd wiary. Zamiast walczenie o słowa, zajmowanie się kolejnymi ciekawostkami. W Efezie pojawił się taki problem. Przyszli pewni fałszywi nauczyciele, którzy chcieli tą zdrową naukę, która była głoszona pierwotnie przez apostołów, trochę urozmaicić. Chcieli dodać coś ciekawego, bo ludzie wydawali się już znudzeni. Ciągle mówicie o tym samym. Chcieli roztrząsać genealogię, rodowody, znaleźć tam ciekawe rzeczy, o których można by rozmawiać, którymi można by się fascynować, które by wniosły coś nowego. A Tymoteusz dostał proste zadanie. Trzymaj się prostej linii prawdy. I to jest dla Boga wyjątkowo cenne. Mamy tego ślady w nauczaniu Pawła w innych listach, na przykład Kolosan 2:5, zobaczmy. Choć bowiem ciałem jestem daleko, to jednak duchem jestem z wami, ciesząc się na widok waszego porządku i stałości wiary waszej w Chrystusa. Dla Boga to jest wyjątkowo cenne, że nasza wiara jest czymś stałym. Że nie potrzebuje jakichś wspaniałych nowości, jakichś impulsów, żeby była, tak, żeby się rozwijała. W pewnym sensie od ponad 20 lat słyszycie to samo z tego miejsca. No może od kilkunastu z tego, bo wcześniej byliśmy w różnych miejscach w Bielsku. Ale generalnie, jak jesteś w naszej wspólnocie 20 lat, generalnie mówimy ciągle o tym samym. Są to te same zasady, te same prawdy, te same fragmenty. Nie ma nowości. Nie masz czegoś, co byś usłyszał po raz pierwszy, co jest nowinką, która cię zainteresuje. Objawienie Jezusa Chrystusa 2000 lat temu i później Słowo Boże są ostatecznym objawieniem. Nie musimy poznawać czegoś nowego. Nie czekamy na nowe odkrycia. Bo wszystko już mamy, co jest nam potrzebne do życia w pobożności tutaj na ziemi. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale chrześcijanie na całym świecie lubią szukać czegoś, co uatrakcyjni ich życie chrześcijańskie. Najlepiej, żeby to były jakieś nowości. Tak jakby nauka płynąca z Bożego Słowa, zasady tam zapisane dawno temu, nie były dość ciekawe i fascynujące, by poświęcić im całe swoje życie. Więc ludzie szukają różnych rzeczy, szukają emocji, szukają duchowych uniesień, czegoś nowego, czegoś, na czym można by się skupić i tym żyć. Niektóre denominacje, które nie nazwalibyśmy dzisiaj kościołami, już wymyślają nową datę końca świata. Już wiedzą, już mają obliczone. Już 3 razy w historii się pomylili, czekając, okazało się, że błąd. Ale teraz mają już tą ostatnią pewną. Ta data wkrótce zostanie objawiona pozostałym. Tak, bo ile można iść tą spokojną drogą, prostą linią prawdy, bez jakichś ekscytujących nowych rzeczy? Więc człowiek ciągle szuka. Koniec świata jest tematem, który ożywi. COVID, jego następstwa, antychryst, uzdrowienia, różne teorie spiskowe. To wszystko próbuje wbić się do kościoła i ludzie powiedzą, no wreszcie coś się dzieje, wreszcie usłyszałem coś ciekawego, coś nowego. A tak naprawdę jest to odstąpienie od prostej linii prawdy. Stałość naszej wiary w Chrystusie to Boga cieszy, a nie to, że potrzebujemy impulsów, by ona żyła. Skupienie na rzeczach drugorzędnych, nawet to, kiedy będzie koniec świata, jest rzeczą drugorzędną. Kiedy uczniowie pytają Jezusa, kiedy to wszystko nastąpi, zafascynowani tym tematem, on im odpowiada, to nie wasza rzecz znać czasy i chwile, które Bóg ustanowił swoją mocą, ale weźmiecie moją moc, będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, w Judei i aż po krańce ziemi. Nie zajmujcie się tym. Jeżeli Kościół chce być wierny nauce Jezusa, to się nie będzie tym zajmował. I może od 20 lat słyszycie to samo, ale to nie dlatego, że nie mamy nic do powiedzenia, bo moglibyśmy w internecie znaleźć 100 ciekawych nowinek i za każdym razem wyskakiwać tutaj z inną. Ale jest to dalekie od zamysłu Boga dla Kościoła. Tymoteusz usłyszał, nie rób tego, żebyś nie był człowiekiem, który przynosi mi wstyd. Więc chcemy być wierni temu, co dla Boga jest ważne. Dla Niego ważna jest stałość naszej wiary w Chrystusie. A rzeczy drugorzędne, trzeciorzędne, niech tam sobie będą gdzieś w tle, dzieją się. Nie nasza to rzecz, kiedy to nastąpi. Nie będziemy o tym rozmawiać, rozmyślać. Nie będzie to treścią naszych spotkań. Bo jak zaniedbamy pierwszorzędne rzeczy, to będzie to powód do wstydu. I Tymoteusz miał taką pokusę. Ludzie chcieli jakieś rzeczy, przychodzili różni nauczyciele, mówili różne ciekawe rzeczy. A Tymoteusz miał proste zadanie. Trzymaj się prostej linii prawdy. Trzymaj wspólnotę blisko tej linii. Od 20-30 lat słyszymy to samo, bo Słowo Boże i Jego prawdy są niezmienne i są arcyciekawe dla człowieka, który chce je zgłębiać. A dla Boga wyjątkowo jest miłe, kiedy człowiek idzie tą drogą, idzie w głąb poznania Jego osoby, Jego miłości i kiedy człowiek dostosowuje do tego swoje życie. Każda inna droga jest powodem wstydu dla chrześcijanina. Może tobie się wydaje nudne, że znowu słyszysz o tym samym, bo chcesz nowości, ale tutaj ich nie znajdziesz. Bo my wiemy, że ta droga to jest fałszywa droga, nie prowadzi do niczego dobrego. Więc nie będziemy się fascynować rzeczami drugorzędnymi, trzeciorzędnymi, co do których Jezus powiedział, nie zajmujcie się tym. Chcemy być Mu wierni, nie będziemy się tym zajmować. Filipian 3:1, Paweł pisze do kościoła w Filipii, pisanie do was o tym samym nie jest dla mnie uciążliwe, a dla was jest środkiem niezawodnym. Paweł ciągle powtarzał te same podstawowe prawdy wiary. Mówi, dla mnie to nie jest uciążliwe, ja tym żyję, ja kocham tą prawdę i chcę nauczyć ją innych. A dla was jest środkiem niezawodnym. To jest to, czego człowiek, czy wierzący człowiek potrzebuje. Po 20 latach, tak jak mówiłem na poprzednim wykładzie, po 20 latach wróciłem do pewnych podstaw. Pierwszy krok z 10 kroków duchowego wzrostu. Totalne podstawy. A nie mogę się doczekać na spotkanie we wtorek, kiedy będziemy robić czwarte studium. Bo ta droga poznawania Bożych zasad, zagłębiania się w nie, utrwalania ich, poznawanie tego niezwykłego sposobu myślenia jest arcyciekawe. Jest najciekawszą drogą dla ucznia Chrystusa. I nie nudzi mnie. Bardziej mnie to nudziło 20 lat temu. Teraz mnie to fascynuje. Więc w co mamy włożyć 100% naszego zaangażowania, czy całe nasze serce? Może w to, że Boga cieszy stałość mojej wiary. Że nie potrzebuję nowych objawień, ciekawostek, bodźców, bo są one fałszywe. Nie poświęcę im ani chwili. Dzisiaj mamy pod naszą opieką młodsze pokolenia, większość z nas. Jak im pomóc? Po pierwsze, zachować dla nich prostą linię prawdy. Czasami, żeby urozmaicić to życie we wspólnocie, ktoś by chciał to jakoś wnieść coś nowego, ale to nie ma takiej potrzeby. Potrzebujemy, liderzy, zachować prostą linię prawdy, inaczej będzie wstyd. Nie odstępować z niej ani na lewo, ani na prawo. Paweł mówił do Tymoteusza, jeżeli zrobisz inaczej, wyjdzie to na zgubę słuchaczy. Co z tego, że się dzisiaj ucieszą z tego, co usłyszą, ale fascynujące, jak za rok czy dwa ich nie będzie. Więc co zrobić dla młodszych pokoleń? Zachować prostą linię prawdy, samemu pewnie nie ukroczyć. Jakiś czas temu podszedłem przed wykładem do Julii i Joachima Cecerskich. Oni przyjeżdżają ze Śląska, stali, tak czekali chyba na śpiewanie, więc pomyślałem, że postoję z nimi. Julia miała przy sobie zeszyt z notatkami. Zapytałem, czy mogę zobaczyć. To nie w formie sprawdzenia, tylko z ciekawości. I przy wykładzie, który akurat tego dnia miał Grzegorz, była zapisana liczba porządkowa. Pytam Julii, co to za liczba? Ona mówi, to liczba porządkowa niedzielnych wykładów, odkąd dołączyłam do wspólnoty. No dobra, to zgadnijcie, jaką liczbę porządkową, jaka jest dzisiaj zapisana w tym zeszycie Julii przy dzisiejszej dacie. Jak myślicie? 450. Więcej. To są zeszyty Julii. Prosiłem, żeby przyniosła. Naliczyła 10. 10 zeszytów. I plus tam jest 11, jak z tego co wiem. 661. Dzisiaj jest 661 jej niedzielny wykład. Jest młodą osobą. nie licząc obozowych, wyjazdowych i tego wszystkiego innego. Mogę wam zagwarantować, że to, co było powiedziane w tych 661 wykładach i jest zapisane w tych 10 zeszytach, powtórzy się. Będziemy znowu słyszeć o tym samym. I będzie to dla nas jeszcze ciekawsze, jeżeli szukamy tego, co dla Boga jest istotne. Nie musimy szukać nowych rzeczy. Pogłębiamy to, co zostało nam przekazane. Tymoteusz został w Efezie z tym zadaniem. To, co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę, którzy też będą zdolni nauczać innych. Jest pewien depozyt do przekazania. Nazywamy to we wspólnocie tak górnolotnie umysłem Chrystusa, ale to jest jego sposób myślenia. Nie starczy życia, żeby go poznawać i zgłębić. Ale to jest nasze zadanie. Nie potrzebujemy nie wiadomo czego, żeby napędzać nasze życie chrześcijańskie. Mamy co poznawać, co zgłębiać, czym żyć. No i tak miało być też w Efezie. Mieli trzymać się prostej linii prawdy, jednak no, pewne rzeczy się tam wydarzyły. Zobaczmy na kolejne wersety od 16. Unikaj zaś światowej gadaniny, albowiem uprawiający ją coraz bardziej będą się zbliżać ku bezbożności, a ich nauka jak gangrena będzie się szerzyć wokoło. Do nich należą Hymenaios i Filetos, którzy odpadli od prawdy, mówiąc, że zmartwychwstanie już nastąpiło i wywracają wiarę niektórych. No, stało się coś w Efezie, światowa gadanina, czyli pewna narracja gdzieś wokół tej wspólnoty. Wielu nauczycieli mówiło różne ciekawe rzeczy. I przenikło to w jakiś sposób do wspólnoty. Można powiedzieć, że ją zatruło. Efektem miało być to, że będą się ludzie zbliżać ku bezbożności. Przestaną żyć blisko Boga. Odejdą w stylu życia od Bożych standardów. A nauka ich jak gangrena będzie się szerzyć wokoło. Paweł ostrzega Tymoteusza, że jeżeli do tego dopuści, jeżeli pozwoli, by ci fałszywi nauczyciele zdominowali naukę we wspólnocie, będzie jak z gangreną. Prędzej czy później to się źle skończy. Prawdopodobnie był to jakiś rodzaj gnostycyzmu. Według gnostyków świat materialny jest w swojej naturze zły. Dlatego uważali, że Jezus nie mógł zmartwychwstać w ciele. Nauczali, że nie, Jezus nie zmartwychwstał w ciele, tylko na sposób duchowy. Był duchem albo w sposób wręcz symboliczny. Gnostycy uważali, że duchowe, dobre cząstki są uwięzione w materii, w ciele i należy je uwolnić. Ciekawe, prawda? Tak, z tym, że ta herezja szybko przeniknęła do chrześcijaństwa i skończyłoby się niczym gangrena dla ciała, gdyby nie reakcja liderów. Bo z jednej strony trochę przeniknęła ta nauka do kościoła, ale z drugiej strony dzięki niej zaczęto bardziej pilnować prostej linii prawdy. Liderzy szybko zrozumieli, że trzeba strzec wspólnoty od fałszywej nauki. Pierwszy list do Tymoteusza, który Paweł napisał, zaczyna się słowami, zobaczmy. Tak proszę teraz, abyś nakazał niektórym zaprzestać głoszenia niewłaściwej nauki, a także zajmowania się baśniami, genealogiami bez końca. Kiedy Tymoteusz pozostał w Efezie, Paweł mówi, to jest twoje zadanie. Nakaż zaprzestać głoszenia tych rzeczy. Nie może być tak, że młode pokolenie słucha tych bzdur. A także zajmowania się baśniami, genealogiami bez końca, ciekawostkami. Niech to rozkręci nasze życie. Nie, nie ma na to miejsca we wspólnocie. Taki wpływ jest jak choroba, która się rozprzestrzenia. I Tymoteusz miał za zadanie zatrzymać ten wpływ. My jako wspólnota świadomie idziemy tą drogą, odcinając różne nowinki, teorie, nowości, objawienia, cuda. Bo nie szukamy tego. Wiemy, że jest rzecz dla Boga o wiele ważniejsza. Coś, co zostało nam przekazane jako depozyt, a naszym zadaniem jest go przekazać dalej. Jest to droga w głąb Bożego Słowa, Jego zasad, a przede wszystkim stylu życia, który z tego wypływa. Jest to fascynująca droga. A jej końcem nie jest zagłada, tylko coś zupełnie innego. Dzisiaj zadajemy sobie pytanie, gdzie włożyć mój entuzjazm? Gdzie zaangażować się w 100%? Zobaczmy jeszcze raz na werset 14, 2 Tymoteusza 2,14. To wszystko przypominaj, dając świadectwo. Tymoteusz był młodym nauczycielem, ale Paweł mu nie mówił, tylko nauczaj. Mówił co? Nauczaj, przypominaj o tych zasadach, od 20 lat tych samych, te 10 zeszytów, przypominaj, dając świadectwo. Co możemy zrobić dla młodego pokolenia? Naszą wiedzę, nasze poznanie zamienić w praktykę życia. Nie ma nic bardziej cennego dla młodych. Bo co im z tego, że zobaczą, że my mówimy wielkie rzeczy o Bogu, poznajemy Jego Słowo od 20 lat, a żyjemy po swojemu, z dala od Jego standardów. To przynosi odwrotny skutek. Przypominaj to wszystko, dając świadectwo swojego życia. Zastosować 661 wykładów. Jest to droga w głąb, jest to droga fascynująca. Liczy się nasze serce, 100% zaangażowania. Chcę to zrobić. Czy mi się to uda? W jakim stopniu. Ale młodsi zobaczą, że my tego pragniemy. Pragniemy żyć dla Boga według Jego słów i standardów, które On stworzył. I to będzie miało dla nich, na nich wspaniały wpływ. Dobrze, mam tu jeszcze trochę tekstu, ale czas nam się skończył, więc na koniec taka wskazówka dla tych z nas, którzy są liderami. Problem niewłaściwej nauki zawsze był i zawsze będzie obecny w Kościele. Dlatego jeżeli jesteś liderem, opiekunem, przywódcą, potrzebujesz czuwać nad jakością nauczania i pilnować tej prostej ścieżki. Kilka lat temu pojawiła się pewna moda w Stanach Zjednoczonych. Ktoś stwierdził, z całego Pisma Świętego tak naprawdę możemy ufać tylko słowom Jezusa. To są logie, tak? To, co Jezus powiedział. I zaczęto budować całą społeczność ludzi, którzy w to wierzą. Młodych ludzi, 20-paroletnich zazwyczaj. Skąd mamy pewność, że reszta jest prawdą? Skupmy się na słowach Jezusa. I takie mody przychodzą na świat ewangelikalnych chrześcijan z różnych stron. Są to różne mody. Jako liderzy potrzebujemy rozumieć, że liczy się prosta droga. Potrzebujemy ją zachować i nauczyć ją innych. Kościół od zawsze zmagał się z różnymi naukami, z herezjami. Dzisiaj to słowo jest niemodne, ale to zjawisko istnieje, a dzisiaj jest o wiele łatwiej do nich dotrzeć, dlatego że każdy może znaleźć się w internecie. W ciągu jednej chwili może poznać 10 ciekawych rzeczy do poznania. O Bogu, o chrześcijaństwie, o autorytecie Pisma Świętego. I musimy mieć świadomość, że to nie jest bez znaczenia, czego ludzie słuchają, pod jaki wpływ się oddają. Dlatego mamy też mandat, by naszych podopiecznych wzywać do trzymania się z dala od takich rzeczy. Wiele kościołów dzisiaj ewangelikalnych z tym się zmaga, szczególnie po COVID-zie, że ludzie sięgali do różnych źródeł. Ten mówi to, ten mówi to, tamten mówi to. I w głowie powstaje pewnego rodzaju zamieszanie. To samo działo się w Efezie. Naszym zadaniem jest trzymać się prostej linii prawdy, by nie przynieść wstydu. Zachować prawdę Ewangelii, depozyt, który Bóg nam powierzył, naszej wspólnocie i przekazać go dalej. Jest to rola nie tylko przywódców, ale też liderów i opiekunów. Więc możesz zwrócić na to uwagę. Trzymać się tej prostej linii prawdy i ostrzegać ich przed zejściem na bezdroże. Zeszliśmy trochę w głąb tych wszystkich prawd, a powiedzcie mi, jaka jest taka najprostsza rzecz do zastosowania, którą dzisiaj tutaj padła z tego miejsca. W jaki sposób zatroszczyć się o młode pokolenie? Spędzać z nimi czas. Tak, to kosztuje różne rzeczy, ale warto to zrobić. To jest rzecz, którą można zastosować już dzisiaj lub jutro i życzę Wam wielu sukcesów w tej dziedzinie. Dziękuję.